Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
Miejsce pracy trochę, tak?
Tak, to jest naprawdę mój samochód. To jest moje biuro, gdzie jakąś trzeba rzecz tam rozwiązać, jakieś tam ciśnienie poszło albo coś tam na budowie, czy gdzieś w pracy się tam zdarzyło, że chłopak się zdenerwował albo coś tam, nie? No to do samochodu go biorę. Na krótką rozmowę i...
Czy nie wywozisz go do lasu?
Ale... Nie. Kiedyś wywoziłem. Dzisiaj tego nie muszę robić. Jak mam z kimś do porozmawiania albo coś tam, to właśnie siadamy tutaj, jedziemy gdzieś w trasę, czy gdzieś coś załatwić, albo tam jakiś materiał, to mam okazję z nim właśnie rozmawiać tak na osobności. O, i tak się stwarza taka atmosfera, się fajna, miła robi, że naprawdę chłopaki się otwierają. I zaczynamy rozmawiać, nie? Jak naprawdę to załatwić tą sprawę, jak to można zrobić, nie? O. Kto by pomyślał, że ja kiedyś będę firmę prowadził albo coś, jakby mi ktoś to powiedział kiedyś, to bym go wyśmiał. Albo jeszcze gorzej. Ja to się dziwię, że ja jeszcze żyję w ogóle, nie? Bo to naprawdę startowałem do takich większych ode mnie i z nimi się jakoś tam biłem. I ja byłem taką osobą, że ja nigdy w życiu nie uciekałem od czegoś, tak? Zawsze stawałem, nawet jak ktoś mnie pokonał, no to wstawałem dalej, nie? To wchodziło w krew, tak? Te zachowania takie właśnie podwórkowe. Życie na ulicy, jak się odnaleźć, jak żyć, jak sobie dawać radę, nie? Pamiętam też przecież, jak się uczyłem tego życia ulicznego też, tak? To tam była taka sztywna zasada też, że być twardy, niepokonany, nie dać się oszukać, nie dać się złamać, nie być mięczakiem, nie pokazywać tego w ogóle w żaden sposób, żeby ktoś inny z kolegów czy tam gdzieś zobaczył, że się łamie człowiek albo jest jakiś miękki, tak? Pamiętam przecież, jak wypadłem z autobusu centralnie na chodnik do tyłu głową, obudziłem się w szpitalu, to wstałem, tylko ubrałem się, oczepałem i, no i poszedłem dalej, nie? Ja próbowałem też wielokrotnie stać się normalnym człowiekiem, żyć normalnie, gdzieś założyć rodzinę sobie, tak? Mieszkanie, praca, tylko że człowiek nie potrafił nic innego robić, tak? Nie umiał się zachować tak normalnie, tylko wybierał to społeczeństwo właśnie z podwórka. Nie? Miałem nieraz taką fajną też pracę, gdzie naprawdę mi się podobała, tak? Ale no nie potrafiłem tego utrzymać. Tak? To nie był mój styl wtedy życia też. Nie? Dopracowałem do pierwszych pieniędzy i zacząłem się bawić. Imprezy, stawianie i już na drugi dzień do pracy człowiek nie szedł. Nie? Ja byłem osobą rozrywkową też taką, tak? Wstać rano, napić się czegoś, bawić, pojechać, pośmiać się, potańczyć, coś ukraść, coś zakombinować. To tak dzień wyglądał. I pamiętam też, policja już wtedy chodziła mi, już prawie mnie chcieli zamknąć. Uciekłem do Niemiec w 90-tych latach i tam parę lat byłem w Niemczech. Próbowałem tam sobie ułożyć życie jakoś, tak? Myślałem, że jak tam pojadę, że jak tam wyjadę, no tam się zacznie coś innego, coś nowego, jakieś lepsze te, ale no nic lepszego tam się nie wydarzyło, nie? Otworzyły się lepsze tylko furtki na to, że zacząłem więcej kraść i więcej pić. O, bardzo dużo w sklepach żeśmy kradli. No. No i parę lat tam byłem i w końcu zostałem deportowany też. Dostałem zakaz wjazdu na 10 lat do Niemiec. była tułaczka, to była tułaczka z jednego miejsca na drugie miejsce, szukania czegoś lepszego. I tylko, że zawsze człowiek trafiał na to samo, nic innego nie było. Gdzie nie pojechałem, zawsze to samo było. Przyszedł taki potem już taki moment, taki czas, że już mi się wymiotować tym chciało, tak? Już miałem dosyć tego wszystkiego, nie? Tej walki takiej, bo to człowiek, kiedy żyje na ulicy, to codziennie walczy o życie. To była walka o życie, o przetrwanie. Myśli, jak przetrwać, jak tą noc, jak to zaspokoić ten głód w ogóle alkoholowy, czy tam narkotykowy, jak zdobyć pieniądze. Cały czas to jest walka. Czy kiedy zje, kiedy się wykąpie, czy znowu się coś nie stanie. Pamiętam, nieraz wstawałem rano i patrzyłem zawsze na swoje ręce i kiedy miałem obdarte ręce, mówię, znowu gdzieś były jakieś walki, znowu gdzieś kogoś może uderzyłem albo czy coś zrobiłem i takie lęki już nachodziły, nie? Że człowiek jak wychodził na ulicę, to głowa latała w każdą stronę, nie? O, czy policja jedzie, czy... No bo człowiek nie pamięta nawet, co zrobił, nie? O, już nie wiedział, ja po prostu nie wiedziałem, jak się w tym wszystkim już później odnaleźć, tak? Bo już człowiek chciał zmiany, ale nie wiedział, jak to zmienić. Ja próbowałem wielokrotnie rzucić to, żyć na nowo, nie? Pamiętam, jeździłem na odwykowe te terapie, nie? Tylko, że one nic mi nie dały, nie? Bo ja nie jechałem tam w celu, żeby coś ze sobą zrobić, tak? Tylko, żeby zamydlić tylko oczy czy tam sędzinie, czy po prostu rodzicom, czy innym tam. No. Dowiedziałem się dużo o uzależnieniu, jak to działa, jak to funkcjonuje. I tam się przyznałem, że jestem uzależnionym człowiekiem, jestem alkoholikiem, no i co z tego, nikt tego już nie zmieni. I człowiek robił to, co umiał, tak? Kradł, oszukiwał, kłamał. Myślał, że miał kiedyś w życiu przyjaciół, a tak naprawdę był sam, bo później człowiek też zobaczył, bo takie życie podwórkowe jest. Przyjaciel jest na 5 minut, nie? Kiedy jest dobrze, to jest. Ale kiedy jest źle, no to nie ma, to zostajesz sam. Potem człowiek zostaje sam i nie wie, dokąd wrócić, dokąd iść. Jeździ i szuka. Potem przychodzi świadomość tego, to skończę z tym życiem. Założyłem sobie sznurek i chciałem skończyć, ale właśnie kiedy założyłem ten sznurek i kiedy mnie przydusiło, kiedy przeleciało moje życie przed oczyma, tak szybko go ściągnąłem, jak założyłem. Wystraszyłem się śmierci po prostu wtedy. Wystraszyłem się naprawdę śmierci i powiedziałem, nie jestem w stanie się zabić, się powiesić albo coś sobie zrobić. Ale jak nie tak, to zapiję się albo się zaćpam, albo ktoś mnie w końcu zabije za to, co robię. No bo człowiek już tak żyjąc, to już naprawdę nie ma sił. Już nie ma sił uciekać nawet. Traci sił. To tak się wydaje, ale po paru latach takich życia, takich ładnych latach, to człowiek szybko traci siły do życia, żeby walczyć o to życie, tak? Ja miałem 30 lat, już byłem, ponad 10 lat prawie byłem osobą bezdomną. Żadnego celu, żadnego sensu na przyszłość, że coś nowego będzie, tak? Stracona wiara w samego w siebie, że jednak dochodzi do tego momentu, że do niczego się nie nadaje. Ja już byłem na takim etapie, że już nie chciałem żyć, nie? Co mnie tak na koniec przykuło, to właśnie to, że wystraszyłem się tej śmierci. Bałem się umrzeć. Bałem się umrzeć takim człowiekiem, takim brudnym. To były moje takie końcówki właśnie już, tego już nie miałem sił nawet, to już wróciłem tu do tej Bielawy. Piłem już wtedy ponad rok czasu na ostop. Włóczyłem się tu po tej Bielawie z kolegami. No, jednej nocy miałem takie walki. To było tak, że pewnej nocy otworzyłem oczy i patrzę, jakaś postać stoi i patrzy się na mnie i się uśmiecha do mnie. Jak tą postać zobaczyłem, to poczułem, jak wszystkie włoski mi stanęły momentalnie i tak zacząłem się bać okropnie, że jeszcze nigdy w życiu takiego strachu, takiego lęku w sobie nie miałem, jak zobaczyłem tą postać. Wiele przeżyłem, wiele widziałem, wiele przeszedłem przez swoje życie, ale takiego lęku naprawdę w życiu jeszcze nie odczułem. No i ta postać tak się patrzy i się uśmiecha do mnie. Zamknąłem oczy, odwróciłem głowę, patrzę, jakaś następna leży i się uśmiecha. Mówię, co to jest? Odwracam w drugą stronę głowę, leży trzecia postać. I gdzieś w głowie zaczęło mi mówić do mnie, gdzieś w środku, w głowie. Zaczęło mi mówić, chodź z nami, chodź ze mną, tam jest dobrze, tam będziesz miał wszystko, tam będziesz miał picie, tam całą zabawę, będziesz miał imprezę, nie będziesz się już musiał tutaj męczyć, nie będziesz na tej ziemi już musiał tego odczuwać, tam będzie wszystko. To było podświadomości wszystko gdzieś. Gdzieś w środku to się działo. To było nienaturalne. Ale ja się tak okropnie tego bałem i zacząłem wołać gdzieś. Ja mówię, nie, ja chcę do Boga i ja nie chcę. Nie wiem, dlaczego to gdzieś wypowiadałem, krzyczałem to, że ja chcę do Boga. I kiedy ja zacząłem to krzyczeć, że ja chcę do Boga, ta postać zaczęła się stawać taka agresywna. Coraz mocniej mnie zaczęła naciskać, a ja mówię, nie, ja chcę do Boga. I zacząłem przez Jezusa Chrystusa, zacząłem mówić, że ja chcę do Boga przez Jezusa Chrystusa. Ja Jezusa w ogóle nie znałem, nie wiedziałem, kto to jest Jezus. Jakby ktoś się zapytał mnie na tamten czas, kto to wisi na tym krzyżu, nie umiałbym bym odpowiedzieć, kto to jest. I wtedy gdzieś zacząłem wołać właśnie przez Jezusa Chrystusa do Boga i ta jedna postać znikła i ta druga tak się patrzy i mówi do tej pierwszej postaci, mówi, chodzisz, nie damy jemu rady, on jeszcze jest za mocny. I ta druga postać znikła, nie? I tam dalej ta walka była. Ale tak czułem taki lęk, taką strach, że naprawdę ja nigdy w życiu tak się nie bałem. I ta pierwsza postać tak stanęła i mówi, dobra, na ten dzisiejszy dzień wygrałeś, ale mówi, pamiętaj, ja wrócę po ciebie. I to znikło, nie? I ja pamiętam taki krzyk, wydałem go, zaczął mnie kolega też tam, zaczął szarpać, mówi, Darek, co się z tobą dzieje, nie? No. I pamiętam wtedy, rano wstałem i tak mówię, Boże, co ja mam teraz robić? Gdzie ja mam iść? Jak mówię, jak to w nocy ma znowu przyjść, to ja naprawdę nie chcę tego. Ja się boję, ja naprawdę od tamtego czasu, jak to właśnie się stało, wiele lat trwało, 2 lata albo ponad 2 lata, bałem się w nocy spać, bałem się w nocy usnąć. I wtedy naprawdę się wystraszyłem, mówię, Boże, gdzie ja mam iść i co ja mam robić? I wielokrotnie przejeżdżałem koło misji Nowej Nadziei, tam na Kopernika i nagle jechałem autobusem i zobaczyłem taki wielki napis. Chrześcijańska misja pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom. I gdzieś poczułem, że mam tam iść, że tam naprawdę mam iść. No i zacząłem się dopytywać, tutaj mówię, co to za misja, co to tam jest, i ten kolega, który ze mną też tak się włóczył właśnie, on mówi, że już tam był, że był nawet w Janowicach, że wielkich, że tam taki Jarek jest, który pomaga właśnie takim, jak my jesteśmy, no, że tylko, że tam jest jeden taki feler, że tam się nie mówi cześć, siema, tylko się mówi chwała Bogu, nie? No i zaczęliśmy się śmiać z tego, nie? Ale gdzieś w środku czułem, że naprawdę mam tam iść. Ja mówię, bo nasz czwórka taka była. Ja mówię do nich, chcecie czy nie chcecie, ja tam idę. Mówię, róbcie co chcecie, nie? Ale ja tam muszę iść. I oni mówią, dobra, to idziemy z tobą. Jak tak i chcesz już tak naprawdę, to idziemy z tobą, nie?
To jest chłopak, który przyszedł z taką brodą do nas, brudny, zawszony, z meliny, denaturat i tak dalej. i cię prosił o pomoc. Ja widziałem w jego oczach coś, co po prostu do tej pory, jak widzę, to mi się łzy napływają do oczu. On taki desperat był, żeby mu pomóc, to było niesamowite.
To też takie fajne było, bo kiedy Jarek zobaczył nas, brudnych, śmierdzących, zarośniętych, pijanych, naprawdę to był przykry widok. A pierwszy raz w życiu widziałem, jak facet otwiera ramiona swoje. I ty mnie tak ujął właśnie też wtedy, bo czułem się jak taki papier wyrzucony ze śmietnika, taki obleśny, śmierdzący, leżący na chodniku. Jak ludzie idą, oto mijają go metr, dwa metry, bo jak się przybliżą, to boją się, że zarażą się tym właśnie, czym człowiek jest zarażony. I tak ludzie właśnie odchodzili koło mnie, nie? A tutaj człowiek zobaczył nas i mówi: chłopaki, nie ma problemów, będziemy coś robić, tylko co potrzebujecie na ten czas? Nie, my mówimy, żeby, nie wiem, wykąpać się, przebrać się, jakieś ciuchy albo jedzenie. Mówi: nie ma sprawy, mówi. Dał nam dwie reklamówki jedzenia i zapytał się, gdzie jesteśmy. To powiedzieliśmy mu, na jakiej Melinie jesteśmy, gdzie mieszkamy, że przyjdzie właśnie i, no, i z nami porozmawia, nie? No, no i przyszedł na tą Melinę, odwiedził nas, no i kazał nam przychodzić tam codziennie. Mówi tylko, żebyśmy byli trzeźwi, bo to po kolei nas będzie zostawiał i będzie wysyłał do ośrodka czy coś tam. No, ja mówię do niego, mówię, ale ja nigdy nie wytrzeźwię, ja się boję wytrzeźwieć. Ja mówię, ja się boję usnąć, nie? A ty mnie prosisz o takie coś, żebym wytrzeźwiał. Mówi, dla mnie to jest nierealne, żebym teraz był w jakimś stopniu trzeźwy. No i po paru dniach właśnie już machnął ręką, mówi, dobra, zostań już, bo naprawdę ty nie wytrzeźwiejesz. No i zostawił mnie tam w niedzielę, na drugi dzień został drugi kolega i po 9 dniach pojechałem do ośrodka chrześcijańskiego w Łękinie.
Pani kurator też powiedziała, że nic z niego nie będzie.
Pani kurator powiedziała, jedyne twoje miejsce to jest więzienie i no. ty nie masz szans już w ogóle. Kurator tak nie powinna powiedzieć, bo ona powinna zachęcać, ale już tak była zmęczona jego zachowaniem, jego życiem, co widziała, że to doprowadziłem do takich słów. I twoje miejsce jest w więzieniu w ogóle, tylko żebyś jak najdalej od społeczeństwa, po prostu masakra, bo eksmisja z domu, mama, wszystko.
Pamiętam, jak szedłem na pierwszą przepustkę, tam bo tam po 4 miesiącach szło się na pierwszą przepustkę 12-godzinną, gdzie była przymusowa. Tak? Człowiek musiał sobie wybrać miejscowość i jechać do tej miejscowości i spędzić tam 12 godzin. Cały dzień. Pamiętam, jak ja się bałem jechać tam, mówię, ja cię pojadę stąd, tu mi się fajnie żyje, tu tak teraz tak fajnie jest, nie piję, nie palę, tak? W takiej jakby bańce mydlanej jestem, tak? A jak wyjdę za nią, pęknie i co będzie? Ale też już poznałem Boga, tak? Już poznałem Jezusa Chrystusa i wiedziałem, że On mnie uwolnił od tego, tak? Tylko może takim niedowiarkiem może jeszcze byłem. Ale pojechałem. Pamiętam, kiedy szedłem po tej ulicy, po chodniku, jaki ja dumny szedłem w siebie. Pierwszy raz w życiu taki dumny szedłem. Kiedy nie musiałem oglądać się za siebie, czy ktoś mnie goni, czy jedzie policja. Nie musiałem gdzieś się oglądać i wołać za papierosem, patrzeć się na alkohol albo coś tam. Szedłem sobie trzeźwy, człowiek dumny z siebie. To było niesamowite. Jak Bóg mi to pokazał, jakim wartościowym człowiekiem jestem. Że mogę naprawdę żyć inaczej.
On jakby w ośrodku mama napisał list do mamy po pół roku. Ta mama przyszła taka, mówi: panie Jarku, ja dostałam list od Darka, on jest piękny, ja nigdy takiego listu nie dostałam, ale ja go nie chcę widzieć w domu, niech on nie przyjeżdża, ja go niech naprawdę, niech on sobie żyje, ja go nie chcę widzieć. Jak musiał narobić złych rzeczy, żeby do takiego stanu matkę doprowadzić, nie?
Ja go czytałam 3 dni, bo mi się łzy lały strasznie. Łzy. Była radość pomieszana z żalem, pomieszana ja wiem, jakby panu powiedzieć, ze wszystkimi takimi różnymi myślami. Ja panu powiem szczerze i się przyznam, że on jak przyszedł do mnie wymyty, trzeźwiusieńki, ogolony, ostrzyżony i on mi powiedział, że wyjeżdża na leczenie. Powiem panu szczerze, że ja nie wierzyłam w to. Ja nie miałam nadziei. I nie miałam stuprocentowego zaufania do Darka, że on wróci na prostą drogę, dlatego że jego koledzy byli i nie powracali na proste drogi. Przecież on, nie wiem czy on pamięta, on mnie pobił. On mnie pobił. To uwierzyłby pan w to, że on może zejść na prostą drogę? Mi się wydaje, że nie. W końcu do tego doprowadziłam, że on o tym dobrze wie. Spowodowałam eksmisję z domu dla Darka. Bo ja nie widziałam innego sposobu. On, nie wiem, czy on sobie zdawał sprawę z tego, że ja po eksmisji, ja nie mogłam spać, ja płakałam nocami. Serce mi się strasznie krajało. Ale musiałam postanowić, musiałam doprowadzić do tego, żeby on w końcu zrozumiał, mając mężczyznę ponad 30 lat, musiał zrozumieć, że albo w tą stronę iść, albo w tą stronę. Dlatego mówię otwarcie, długo, długo nie miałam w ogóle, wspierałam jego w tym wszystkim i tego, i udawałam, że wierzę, ale serce nie chciało wierzyć. Nie chciało, mówię panu szczerze, dopiero tak serce mi drgnęło, jak się dowiedziałam, że Darek bierze chrzest. W domu była dyskusja, wszyscy na mnie. Ja powiedziałam otwarcie. Ja zaczynam w niego wierzyć i ja pójdę na ten chrzest. Nie po to poszłam, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo wie pan, mnie to nie interesuje. Ja tylko poszłam po to, żeby mu dać wiarę, że ja wierzę w niego, że on się zmieni. Bo ja panu powiem, jak ja poszłam na ten jego chrzest, to on był taki szczęśliwy, on miał taki wyraz, że on jest taki szczęśliwy, taki zadowolony. Ja wiem, że on może w sercu miał trochę takiego żalu, że nie było ojca, nie było siostry, nie było tego. Ale no, ja mu poszłam po to, żeby on widział, że ja jestem. Że mu daję pomocną rękę, że ja wierzę w niego. I widziałam ten jego uśmiech, ten jego twarz rozjaśnioną, jaki on był szczęśliwy, zadowolony w ten czas. I w ten czas mówię panu, naprawdę uwierzyłam, że mój syn się zmienił. Naprawdę.
Chłopak, który, mówię, z Meliny, z denaturatu, z więzienia, z bezdomności, mama mu zrobiła eksmisję, stał się przykładem Bielawie, świadectwem niesamowitej przemiany i Bożego działania. I ma teraz, zarządza grupą osób, jest odpowiedzialny, idzie do banku, pobiera pieniądze, gdzie kiedyś to by było niemożliwe w ogóle, nie? To są takie życie, takie osoby, które no, dają też kopa do tego, żeby dalej ciągnąć. Choć mówię, wiele jest porażek. Nie? Myślę, że jakby tak policzyć, to może nawet więcej z tych porażek, ale no ale cóż, jak zakładaliśmy tą misję, to celem było to, żeby chociaż jedna osoba została uratowana. Nie? Także jedna została uratowana, a wszystko inne to bonusy od Pana Boga. Nie? Także tak podchodzimy do tego.
Kiedyś to były takie brzydkie słowa, że...
A teraz mówi mamuś, tak?
Tylko mamuś. Innych słów nie mówię. On jak dzwoni, mamuś, co u ciebie? Mamuś, wszystko w porządku? Dobrze, mamuś, już jadę do ciebie. Teraz tylko tak słyszę. A kiedyś nie było tych słów. Nie było.
Ktoś mu słownik zmienił.
Albo go nauczył i od nowa mowy.
Też.
Nauczył go innej mowy po prostu. Ja to widzę, że on musiał coś przeżyć, kogoś spotkać, ale nie ze swojej rodziny, nie matkę, nie ojca, nie siostry, nie brata, tylko jakąś obcą osobę, której zaufał. I w ten czas dopiero doszedł prawdy. On musiał sam prawdę tą dojść, żeby se zmienić swoje życie. Ja mu przebaczyłam, wszystko mu przebaczyłam, jak Amelka już była na świecie. wnuczka. I ja wierzyłam w to, że już to dziecko ich cementuje, że Darek będzie naprawdę dobrym ojcem dla swoich dzieci, dobrym mężem dla swojej żony i dobrym synem dla mnie. I ja mu przebaczyłam, ja mu w oczy przebaczam. Powiedziałam, że ja mu to wszystko przebaczam i to wszystko zapominam, to co było, to ja nie chcę o tym pamiętać. Ja chcę pamiętać teraz tę chwilę, jaki on jest dobry, jaki jest czuły. Teraz to chcę pamiętać. Naprawdę wierzę w niego, że będzie wszystko dobrze. I wierzę i niech on wie, że ja go naprawdę kocham. Naprawdę. Trzymaj się, syneczku mój. I ja do niego też jak dzwonię, to cześć syneczku. On wie o tym, że ja inaczej nie powiem, tylko syneczku.
I założył rodzinę. Ta rodzina jest wsparciem dla innych. Jak słyszałeś, też pomagają już innym małżeństwom w rozwiązywaniu różnych kryzysów.
To, co oni mają do przekazania, to jest cud. To tylko w tych kategoriach można rozpatrywać, nie tam jakieś inne rzeczy, bo to się inaczej nie da, nie? I żyją, funkcjonują, też dzielą się świadectwem, zachęcając jakby innych też, że póki człowiek żyje, jest nadzieja, nie?
Darek mówił o tym, że marzeniem jego było, żeby miał kiedyś dom.
No, by marzyło się. W pakiecie córkę, jedną i drugą. No.
Powiem tak, na pewno nie chciałam związku, bo byłam wcześniej też po trudnych perturbacjach życiowych, tak? I miałam już też córkę z pierwszego związku i stwierdziłam, że na pewno nie jest łatwe zaakceptować nie swoje dziecko, dlatego też jakby moje myślenie było w tym kierunku, że ja już nie będę miała męża, bo nie chcę też komuś narzucać, że po prostu czegoś, co nie jest łatwe do przyjęcia. Ja na tamten czas tak myślałam. Ale powiem szczerze, że moja córka to chyba już jeszcze wcześniej zaakceptowała Darka, niż ja w ogóle pomyślałam, że będziemy małżeństwem, bo bardzo, bardzo go polubiła. On też okazywał jej wiele zainteresowania, sympatii takiej, jak przychodziłyśmy na misję jako wolontariusz wtedy działając. I ona bardzo go lubiła, zaakceptowała go bardzo. Miała wtedy 6 lat. 6 lat. I tak poznawaliśmy się pomalutku. I, no i mówię, że ja jakby w pierwszej chwili przestraszyłam się tego, że moglibyśmy być, Darek mi okazał swoją sympatię, a nawet coś więcej. I ja na tamten czas troszeczkę się tego przestraszyłam, że nie wiem, czy to wypali. Bo ja coś sobie już postanowiłam, a tu nagle by się to miało zburzyć. Ale też nie powiedziałam zupełnie nie. Ja mówię, jeżeli Bóg rzeczywiście ma dla nas plan do naszego życia, to po prostu pozwólmy, żeby to się rozwinęło. No i tak też się stało. Bóg mnie poruszał, dotykał. Ja zostałam tam kruszona, przełamywana byłam. I stwierdziłam, że ja też mam prawo do tego, żeby żyć w miłości, w szczęściu i żeby tworzyć rodzinę. I tak też się stało, że jesteśmy od tamtej pory ze sobą. Moja córka zaakceptowała Darka już tak całkowicie jako swojego tatę. Sama zaproponowała, że będzie mówiła tato. I tak jest. Mamy teraz też, już właściwie 9 lat w listopadzie będzie miała nasza druga córka. Mamy dwie córki i jesteśmy taką pełną rodziną.
I co, słucha się młodsza siostra, czy nie bardzo?
Zależy. Nieraz potrafię odpyskować, ale nieraz, no,
jak siostra,
ujdzie.
Walczą ze sobą.
Jak ma ze mną odrabiać lekcje, próbuję jej coś wytłumaczyć, a ona jakby dalej tego nie łapie. I potem ona się denerwuje, ja się denerwuję i tak wychodzi kłótnia, ona potem płacze, idzie do pokoju, zamyka się i na tym kończy się nasze odrabianie lekcji, dokładnie.
Nie jest tak źle, nie?
Ale Amelka poszła w niespełna jako 6-latek do szkoły. Ona nie miała jeszcze ukończonych 6 lat, kiedy poszła do szkoły. Ale Amelka sobie szybko zaczęła radzić, z czytaniem akurat nie miała problemu.
Ona taka wszystko Zosia brała. Samosia, nie?
Tak.
Ona nie chciała, żeby jej czytać, ona sama chciała.
I po kolei, co było do przeczytania, to czytała.
Ona sama. Nie chciała, żeby jej czytać.
Na początku. No. Tak, lekturę czytała. A teraz macie jakąś lekturę? Jaką?
Jeszcze nie przyniosłam, bo nie wypożyczyłam. Zapomniałam wypożyczyć.
A jaki tytuł tej lektury?
Nie pamiętam.
I teraz jesteśmy już ponad 9 lat małżeństwem, gdzie nie żałuję żadnego dnia. I mam dom, gdzie mogę właśnie włączyć światło i ten fotel. I dzieci, gdzie biegają po mieszkaniu. To, co właśnie sobie kiedyś wymarzyłem, to, co kiedyś marzyłem, czy ja kiedyś w życiu to będę miał. Pamiętam, jak się wyprowadzałem do tego domu i takie myśli mi przyszły. Ciekawe, czy ja sobie dam radę. Przecież ja nigdy nie miałem mieszkania, nigdy nie pilnowałem takich rzeczy, tak? Bo trzeba będzie coś naprawić, jak coś się zepsuje. Trzeba będzie pilnować. Dbać o rodzinę. Być głową, tak? Głową rodziny. To jest niesamowite, co Bóg może uczynić w człowieku. Jakie zmiany może uczynić, jakie w umyśle może myślenie, jakie może zmienić. To jest niesamowite. Kiedyś nie potrafiłem się wysłowić. Nie umiałem załatwić jakiejś sprawy, iść do urzędu. Dzisiaj chodzę, biegam po urzędach. Skończyłem też kurs poradnictwa i opieki nad osobami uzależnionymi, gdzie mogę prowadzić terapię. Jestem w służbie więziennej, gdzie prowadzę też. To jest niesamowite, co Bóg potrafi zrobić z człowiekiem. Żyję już ponad 10 lat z Jezusem Chrystusem i nie żałuję ani żadnego dnia, żadnej minuty. To jest naprawdę, jak chrześcijanie mówią, że są wybranymi. Ja czuję się wybrany przez Boga. I dziękuję Jemu za to, że takim wspaniałym Bogiem jest właśnie dla nas. Że tyle miłości ma Bóg, że tyle, co żeśmy zła porobili, to On swoją miłością zakrył. Że dzisiaj nie musi mi nikt tego wytykać. Że dzisiaj idę tutaj, w tej miejscowości mnie wszyscy znają i nie spotkałem jeszcze osoby, żadnej osoby, żeby mi któraś wytkała coś. A dzisiaj mogę tak kolokwialnie powiedzieć, że wiceprezesi innych firm, czy burmistrz, nawet miasta, biegł do mnie z ręką, żeby się przywitać. To było niesamowite. Pierwszy bieg, żeby się przywitać. Kiedyś człowiek nie płakał, a dzisiaj same łzy lecą. Ale to są łzy radości, miłości, to nie jakieś tam cierpienia.
Bóg mnie, tak, zrobił mięczaka ze mną.
Twardziel, który stał się mięczakiem, tak?
O, Twardziel, który stał
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.